info i czytając z Ewangelii Jana, mówiłem, że będziemy wracać do tego tekstu, a głównie do jednej z myśli, o której Jezus tam modląc się ją zawiera. I zacytuję, wyrwawszy trochę z kontekstu, w 22 wersecie Pan Jezus mówi: aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. A wcześniej, w 21, oni w nas, aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. A jak z tych wersetów wynika, jeszcze nie trzeba rzucać, za chwilę będziemy podawać teksty. Jak z tych wersetów wynika, będziemy mówić o jedności. Troszkę zostałem zachęcony w miniony piątek. Byłem na etapie przygotowania, rozważania i kiedy wśród różnych modlitw, tematów do modlitw padło też propozycja, abyśmy się modlili o jedność. Pomyślałem, że to jest jak najbardziej na czasie. Nawet pomyślałem w moim uczuciu, że to było prorocze, bo ja nie odczuwam braku jedności, ale przychodzą wybory. I wiecie, to jest tak, że pewne sytuacje wytwarzają emocje. Byłem kiedyś przez kilka kadencji radnym w gminie czy w powiecie i zawsze, kiedy była marcowa sesja budżetowa, to nie mogłem zrozumieć, dlaczego część radnych chodzi jak nakręconych. Bo była mowa o finansach. Także są pewne tematy, które nas poruszają i wtedy zupełnie inaczej działamy, jesteśmy inni. I tak też wygląda trochę z wyborami. Dlatego teraz, jeśli będę mówił, a będę mówił o jedności, to też w kontekście to, co jest przed nami. Ale też w kontekście tego, jak teraz funkcjonujemy. W Biblii mamy bardzo dużo słów, tekstów i zachęt do tego, abyśmy trwali w jedności. Może na początek zacytuję cztery, trochę wyrwane z kontekstu, świadomie wyrywam, bo to jest temat tak duży, że no, trzeba by czytać i czytać i nie skończylibyśmy dzisiaj. A nie chcę was za długo męczyć, jako że za chwilę będzie szumiała już czajnik na kawę i będziecie myśleć o tym, żeby już skończyć. Także postaram się w ciągu pół godziny zamknąć temat, ale chciałbym zostawić was trochę w niedosycie. Dlatego krótko, cztery wersety. Jedno to, co już czytałem, Ewangelia Jana 17, 22 i 23. W 22 jest, aby byli jedno, w 23, ja w nich, a ty we mnie, aby byli doskonali w jedności, żeby świat poznał, że ty mnie posłałeś i że ich umiłowałeś, jak mnie umiłowałeś. Apostoł Paweł w liście do Efezjan, 4 rozdział, 13 werset, wracając się do zboru, mówi: aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości, dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej. W Dziejach Apostolskich, kiedy powstawał Kościół, Ewangelista Łukasz pisze, relacjonując: a u tych wszystkich wierzących było jedno serce, jedna dusza. To jest Dzieje Apostolskie 4:32. W liście do Galacjan, 3 rozdział, 28 werset, apostoł Paweł pisze: nie ma Żyda ani Greka, nie ma niewolnika ani wolnego, nie ma mężczyzny ani kobiety, albo wy wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie. Temat piękny. Tak jak mówiłem, nie do wyczerpania. I już w tych czterech wersetach widzimy, że jedność na pewno jest przynajmniej w dwóch płaszczyznach. Pierwsza, ważniejsza, między mną a niebem. Pan Jezus mówi, modli się, aby oni w nas jedno byli. Jaka jest moja relacja z Bogiem? Jaka jest moja jedność z Chrystusem? Na ile jestem zjednoczony z Duchem Świętym? Jak to wygląda? Pan Jezus w modlitwie arcykapłańskiej w sprawie jedności składa tak, mówi, że to jest tak ważne, bo po tym świat ma poznać. Po jedności naśladowców Jezusa, po naszych relacjach z Bogiem, ale też między sobą, świat ma uwierzyć. Wiecie, kiedy myślałem nad tym tematem, uświadomiłem sobie, że czasem jesteśmy gotowi wiele rzeczy robić. I to dobrze. Nie odbierzcie, że zniechęcam do działania. Tydzień temu stał tu Dawid i podał przykład powołania uczniów, w tym powołania Piotra. Jaki Piotr miał temperament, to wiemy. I mi się podoba ten temperament. Pan Jezus musiał czasem Piotra troszkę ustawiać, ale i tak wiele błogosławieństw Piotr mógł przeżywać. Dlatego zachęcam, żebyśmy działali, ale jak jest naszą jednością w stosunku do Boga? Czy robimy rzeczywiście to, co Bóg chce? Czy robimy to, co Duch Święty nas wyposaża? Czy to, co robimy, robimy zgodnie z Bożym Słowem? I to jest jedno, to, co mówię, ważniejsze. Ale czasem wydaje się, że łatwiejsze. Bo jaka jest między mną a Bogiem relacja, to wy do końca, znaczy możecie widzieć po moim zachowaniu troszkę, ale do końca nie wiecie. Ja kiedy patrzę na was, też nie do końca wiem, jaka jest twoja relacja z Bogiem. To ty wiesz. Na ile jesteś w jedności z Bogiem? Na ile jesteś otwarty na działanie Ducha Świętego? Na ile przestrzegasz Boże Słowo? To tylko ty wiesz. I ja też wiem, jeśli chodzi o moją relację. Ja to zachęcam do tego w pionie, jakbym powiedział, do tej relacji, aby to, o co Pan Jezus modli się, żeby byli jedno w nas. Czytałem list do Efezjan, gdzie apostoł Paweł mówi, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego. I dalej jest powiedziane, aż dojdziemy do męskiej doskonałości. Aż dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej. Nasza relacja z Bogiem przekłada się na nasz rozwój. I to Duch Święty przez apostoła Pawła mówi, aż dojdziemy wszyscy do męskiej doskonałości. I kiedy spojrzymy na dzieje apostolskie przez pryzmat tego, co już mówiliśmy, to zobaczymy, że w tym pierwszym kościele, który liczył wielokrotnie więcej niż my, bo to były tysiące ludzi, i u tych wszystkich wierzących było jedno serce i jedna dusza i wszyscy garnęli się o to, żeby się spotykać, żeby być w szabat w świątyni, żeby w przedsionku Salomona spotykać się, chwalić Boga, a w tygodniu chodzili jeszcze po domach, bo było za mało raz w tygodniu. I tu już dochodzimy do tej relacji między nami. Jak to jest, jeśli chodzi o moją jedność, o moją troskę o drugich. Czasem wydaje nam się, że mamy i mamy różne predyspozycje, różne powołania, mamy różny bagaż doświadczeń. I przez to, że myślimy, no możemy różnie funkcjonować. Trochę możemy. Ale w liście do Galacjan, to co już cytowaliśmy, apostoł Paweł mówi coś, co jest trudne do zrozumienia. Mówi, nie ma Żyda ani Greka. Nie ma niewolnika ani wolnego. Nie ma mężczyzny ani kobiety. Ale albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie. No jak to się stało? Mężczyzna przestał być mężczyzną, a kobieta kobietą? Żyd przestał być Żydem, a Grekiem? Niewolnik stał się wolnym, a wolny stał się niewolnikiem? Nie! My zachowujemy swoją tożsamość. Drogie siostry, jesteście dalej siostrami. Bracia, kochani, jesteście dalej braćmi. Z różnymi temperamentami, z różnymi zdolnościami, uzdolnieniami. 6 może listopada będziemy te zdolności tutaj pokazywać, uzdolnienia. Ale jesteśmy różni. Jesteśmy różni i mamy zostać różni. Ale mamy być jedno w Jezusie Chrystusie. Mamy być jedno w Jezusie Chrystusie, szanując siebie nawzajem. Będąc różni, mamy być jedno. I tak myślę, o tym też troszkę w piątek mówiliśmy. Piątkowe spotkania modlitewne są bardzo ważne. Także zachęcam. Też mówiliśmy o tym, o miłości troszkę mówiliśmy w liście Jana Jan mówi, że jeśli ktoś mówi, miłuję Boga, a nie miłuje brata swego, mówi nieprawdę. W związku z tym, jeśli mówimy, o, ja mam jedność, cudowną mam jedność z Bogiem. Mam cudowną jedność z Bogiem. Ale wy mi przeszkadzacie. Po prostu wy, no tacy jesteście. To czy to jest prawda? Czy ja mogę mieć cudowną jedność z Bogiem, a z wami nie mieć jedności? Tam jest dokładnie napisane, że kto mówi, miłuję Boga, a nienawidzi brata swego, kłamcą jest. Albowiem kto nie miłuje brata swego, nie może miłować, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. Jeśli mówimy, mamy cudowną jedność z Bogiem, którego nie widzimy, a nie mamy cudownej jedności jedni z drugimi, prawdy w nas nie ma. Tak mówi Słowo Boże. Wybaczcie, to jest dosyć twarde. Ale tak mówi Słowo Boże. Ja sam, przygotowując się do tego, musiałem spojrzeć w zwierciadło. I pomyśleć, to jest prawda. Bóg umiłował nas takim, jakim jesteśmy. A nam tak trudno zrozumieć działanie jedni drugich. Wierzących, w Kościele. Nie mówię o świecie. Mówię w Kościele, mówię wśród wierzących. Pan Jezus w modlitwie arcykapłańskiej, modląc się, poleca swoich uczniów i poleca tych, którzy się nawrócą na skutek świadectwa uczniów Panu Bogu i mówi, że nikogo nie zostawił, że o wszystkich dbał przez cały czas swojej służby tu na ziemi. I musiałem pomyśleć o pewnym trudnym temacie. Pan Jezus powoływał swoich uczniów. I Pan Jezus jako Bóg wiedział, jacy to są ludzie. I Pan Jezus jako Bóg wszechwiedzący wśród 12 uczniów powołał też syna zatracenia. Powołał Judasza. I przez te prawie 3 lata on był razem z innymi uczniami. Pan Jezus czasem go napomniał, że zawsze będą mieć biednych, żeby nie żałował pieniędzy na balsam. Zresztą nie swoich pieniędzy. Czasem go napomniał. ale nie dawał, on, Judasz nie był przez Jezusa napiętnowany. Inni uczniowie pytali, Panie, kto Ciebie wyda? Może ja? Może ja? Nie był wiadomo przez te całe lata. Pan Jezus wiedział, że aby się wypełniły pisma, Judasz go wyda. Pan Jezus też wiedział, że Piotr się go zaprze. Pan Jezus wszystko wie. Wszystko wiedział. I tak myślę, że my chcielibyśmy robić szybciej, lepiej, skuteczniej niż Pan Bóg. 3 lata Judasz miał okazję chodzić z Jezusem, słuchać Jego nauczania, brać udział. Nie był dyskryminowany, choć Pan Bóg wiedział, że on jest synem zatracenia. Ja nie chcę powiedzieć, że mamy nie dbać. Właśnie powinniśmy dbać jedni o drugich. Powinniśmy się napominać, powinniśmy rozmawiać. Do tego jeszcze dojdziemy, jeśli będziemy mieć czas. A jeśli nie, to zachęcam na lekturę domową. Po prostu czytanie listów apostoła Pawła. Jak ma Kościół wyglądać? Będziemy troszkę o tym mówić też na wyjeździe w Bielicach. Jak mamy wyglądać jako wspólnota? Ale jedno to jest napominanie. Myśmy ostatnio z braćmi czytali, to chyba było kilka tygodni temu, kiedy apostoł Paweł do Tymoteusza pisze, że jeśli ktoś tam się prowadzi nieporządnie, to znaczy nie pracuje właściwie, no takie jest tłumaczenie, że nieporządnie, to nie przestawajcie z takim, nie pozwalajcie do rozwijania dalej takiego stanu rzeczy, ale nie traktujcie go jak wroga, traktujcie go jak brata, napominając. Nie jest to łatwe, jeśli widzimy, że coś się dzieje, widzimy, że brat czy siostra ma jakieś słabości. Jak my funkcjonujemy? Na ile my potrafimy rozgraniczyć to, co jest grzechem, od tego, co jest innym zachowaniem niż moje, niż ja bym chciał. To nie jest łatwe. Ci z nas, co byli tydzień temu i słuchali kazania, to tam Dawid cytował, ja tylko jeden werset też wyrłem, bo wydaje mi się bardzo cenny, z listu Piotra, z drugiego listu Piotra, pierwszy rozdział, drugi list Piotra, pierwszy rozdział, 8 werset. Wcześniej apostoł Piotr tam wymienia, co się ma z nami dziać, co mamy dopełniać, czym, ale tego nie chciałem już powtarzać, to słyszeliście tydzień temu, ale w tym wersecie mówi, jeśli je bowiem posiadacie i one się pomnożą, te wszystkie cechy, które wcześniej były powiedziane, lektura może być w domu, to nie dopuszczą do tego, abyście byli bezczynni, bezużyteczni w poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wydaje się, że to, co troszkę ogarnia Kościół w XXI wieku, to i także naszą wspólnotę małą, to troszkę bezczynność i poczucie bezużyteczności. Jeśli byśmy teraz mieli tak wziąć i każdy powiedzieć, jakie ja widzę moje zadanie, co ja robię i co ja chcę robić, co daje mi radość ze służby, w czym się realizuję, co wiem, że Duch Święty mi to dał, ja to robię i cieszę się z tego. To mogło być różnie, dlatego nie zachęcam do takiego testowania jedni drugich, ale sami siebie tak. Tu Piotr mówi, jeśli posiadacie te cechy, o których wcześniej jest powiedziane i one się pomnażają, to one nie dopuszczą do tego, abyśmy byli bezczynni i bezużyteczni w poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Tu nie chodzi o robienie czegokolwiek. Tak, Pan Jezus modląc się w modlitwie arcykapłańskiej o to, żebyśmy byli jedno w kontekście głoszenia Ewangelii. Tak samo tutaj Piotr mówi, nie będziecie bezczynni w poznaniu, dla nas w poznaniu, ale też w poznawaniu dla innych, w poznaniu Jezusa Chrystusa. I jeśli jeszcze być w liście Piotra, to w 10 wersecie, on też był tydzień temu czytany, ale jest bardzo, myślę, że powinno nas na nowo zachęcić. Dlatego bracia i siostry, dodajemy, tym bardziej dołóżcie starań, aby swoje powołanie i wybranie umocnić. Czyniąc to bowiem, nigdy się nie potkniecie. Jest trudne pytanie o nasze powołanie. Wybranie, to, że jesteśmy wybrani i powołani, to z jednej strony wiemy. Jezus umarł za nas. Jesteśmy dziećmi Bożymi. Ale co z tym fantem mamy zrobić? Jesteśmy Bożymi dziećmi. Wiecie, no jeśli nie wiemy, co mamy zrobić, to najprostsza. Jeśli dziecko coś nie wie, to idzie do mamy, do taty i pyta. Jeśli mamy jakieś pytania w naszym powołaniu, w naszym wybraniu, wołajmy do Boga. Nie jesteśmy sierotami. Jest nam dany Duch Święty, który nam wszystko przypomni. To, cośmy przeżyli, cośmy przeżywali kilka lat temu, może kilkanaście, a zostało zaniedbane u nas. Dlatego dołóżmy wszelkich starań, aby nasze powołanie i wybranie umocnić. To nie jest łatwe. Apostoł Piotr nie mówi tylko dołóżcie starań, ale mówi dołóżcie wszelkich starań. Wszelkich starań. Nie wiem, czy można coś więcej jeszcze. Jeszcze kilka wersetów bardzo praktycznych. Apostoł Paweł, pisząc listy, pisze bardzo praktyczne rzeczy do zboru, a więc do nas. Myślę, że słowa z listu do Filipian, z drugiego rozdziału, pierwszy, drugi i może jeszcze te dwa wersety dalej, otworzą nam oczy na to, co dzieje się wokół nas. Apostoł Paweł pisze tak, jeśli więc w Chrystusie jest jakaś zachęta, jakaś pociecha miłości, jakaś wspólnota ducha, jakieś współczucie, jakieś miłowanie, to znaczy, że jeśli coś w Kościele się dzieje, w Chrystusie, nie wiem, czy mamy to przetłumaczyć na język nasz, to jest miński, jeśli mamy ewangelizację uliczną, koncerty, jeśli mamy kurs alfa, jeśli mamy grupy biblijne, jeśli mamy nabożeństwo, jeśli coś się dzieje, co Duch Święty chce, aby się działo. Ja po prostu powiem, mówię, jeśli w Chrystusie jest jakaś zachęta i zachęcamy się nawzajem, to dopełnijcie radości mojej i bądźcie jednej myśli, mając tę samą miłość, zgodni, ożywieni jednomyślnością. A. To nie jest łatwe, bo jeśli... Pozwólcie, że posłużymy się imionami. Jeśli Stasiu wpadł na pomysł, zresztą już nie pierwszy, że dobrze byłoby, żeby się bracia spotkali na jeden w ciągu jednego dnia na czytanie i rozważanie Słowa Bożego i dzielenie się jeszcze swoimi przemyśleniami, no to jest jego pomysł. No zachęca, ale to, czy ja będę, to zależy ode mnie. Apostoł Paweł mówi, jeśli jest jakaś zachęta, to starajmy się być jednej myśli. Mając tę samą miłość, zgodni, ożywieni jednomyślnością. Ja nie jestem zwolennikiem spisania wszystkich facetów i sprawdzania listy obecności, kto był. Nie, to nie tak. My jesteśmy wołani do wolności, ale jeśli nie możemy być, to módlmy się, błogosławmy, dbajmy o to, co tam jest. Nie wszędzie możemy być. Ja się nie dołączyłem do kursu Alfa, byłem na początku tylko na chwilę, ale nie dołączyłem się. Pamiętam we wtorki o was modląc się, ale mnie tu nie ma. Nie wszędzie możemy być. I to nie znaczy, że nie mamy jedności. I dalej w trzecim wersecie i czwartym i może piąty będzie zachęcający. Wiecie, co to dziwne słowa apostoł Paweł pisze, bo pisze to do ludzi wierzących. No do takich jak my. I pisze, i nie czyńcie nic skutliwości. Ła. Coś robimy skutliwości? Ani przez grud na próżną chwałę. Jest takie niebezpieczeństwo. I apostoł Paweł nazywa to konkretnie. My się czasem boimy użyć takich jasnych określeń. Apostoł Paweł jasno określa. I mówi, nie czyńcie nic skutliwości, ani przez grud na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni za drugich, jedni drugich za wyższych od siebie. Niechaj każdy baczy nie tylko na to, co jego, lecz na to, co cudze. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie. Nic dodać. Wszystko jasne. Moje usposobienie ma się zmieniać. Twoje usposobienie ma się zmieniać. Jezus ma być widoczny w nas. Jego obraz w nas ma być widoczny. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie. Mówi to do tych, którym wcześniej mówi, nie czyńcie nic skutliwości, ani przez wzgląd na próżną chwałę. I równoważnie, uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Wcześniej czytaliśmy o tym, że nie ma mężczyzny ani kobiety, nie ma wolnego ani niewolnego, że jesteśmy wszyscy jedno. Ale to, że ja mam przywilej tutaj dzisiaj stać, niedługo będę siedział. Kto inny będzie tu stał? To, że podczas tej kadencji Rada jest w takim składzie, jakim jest, to jest przywilej, ale kończy się kadencja i są nowe możliwości. Uważajmy w pokorze, ty użyła słowa w pokorze, to znaczy, że to nie jest takie łatwe. Uważać jedni drugich za wyższych od siebie. Trzeba troszkę uniżyć się, troszkę pokory. Znamy swoją wartość, to dobrze. Jesteśmy dziećmi Bożymi. Ale w relacjach między nami mamy uczyć się uniżyć i w pokorze uważać jedni drugich za wyższych od siebie. Jeszcze parę minut. Jako, że mówiłem, nie ma tu mojej Marii, jest w domu i ma skutki po porwie kruszowej, więc chodzi troszkę zgięta, trochę bardziej ją boli, czasem ją mniej boli, to się bardziej rusza, jak więcej boli, to układa się jak tylko może, żeby ją mniej bolało. Apostoł Paweł w liście do Koryntian przyrównuje nas jako Kościół do ciała. I kiedy siedzę sobie u nas w komikowym, patrzę, jak Maria pomaga jedno część ciała drugim, jak to wszystko współgra, to myślę, że to jest właściwe. Znaczy nie jest właściwe, że cierpi. Ale jeśli już jakiś członek cierpi, to wszystkie inne członki współpracują, współdziałają. Ja próbowałem, gdzieś was tutaj zanotowałem takie pytanie, dosyć trudno na nią znaleźć odpowiedź, czym jest jedność? Łatwiej nam powiedzieć, czym nie jest jedność. Raczej widzimy, jak jej brak. Ale kiedy jest jedność w Kościele, w naszym organizmie, to aż miło patrzeć, bo wszystko jest skoordynowane. Wszystko działa właściwie. Ręce właściwie chodzą, usta właściwie się uśmiechają, wszystko jest zwrócone w właściwym kierunku, wszystko właściwie działa. Jeśli jest jedność w organizmie, w Kościele. Czasem widzimy niepełnosprawne osoby i to są nieskoordynowane ruchy. I aż czasem trudno patrzeć. I jak ci, którzy z zewnątrz patrzą na naszą wspólnotę, jak nas widzą? Czy jesteśmy skoordynowanym ciałem? Czy chcemy trafić łyżeczką w buzię i trafiamy w oko na przykład? Bo mamy nieskoordynowane ruchy. Apostoł Paweł bardzo jasno mówi, jesteśmy w ciele częścią jedni drugich. Jeśli coś nie domaga, coś jest słabsze, to coś innego wspiera. To jest w ogóle niesamowite. Oko spojrzy na nogę i widzi, że but jest brudny. To co wtedy robisz? No, schylasz się, całe twoje ciało, bierze w tym udział. Ręka bierze jakąś szmatkę, żeby but wyczyścić. Ile części ciała współdziała tylko po to, żeby coś było normalnie wyglądało, jeśli traktujemy normalnie, że są buty czyste. Jeśli nie, no to coś innego, ale zakładam ten przykład. I wszystko współdziała i to jest normalne. Widzisz, ręka już zaczyna działać, ciało się już schyla, noga już się trochę podnosi i wszystko jest współgra. Jesteśmy ciałem. Jezus jest głową. My jesteśmy częścią jedni drugich. Zespoleni. Współpracujący. Będąc różni. I według Bożego planu w jedności między sobą, ale ta jedność między nami będzie dobrze funkcjonować tylko wtedy, kiedy będziemy mieć właściwą jedność z Bogiem, z niebem, z Jezusem Chrystusem, z Duchem Świętym. Pamiętajmy tylko, że ta nasza jedność z Bogiem, ona ma się przejawiać w naszych uczynkach, w naszym działaniu, w naszych relacjach, z naszymi bliźnimi. Tu w kościele, tam w domu, jak wrócimy, też i w pracy, też w podróży. Jesteśmy dziećmi Bożymi. I mamy być w jedności. Pan Jezus, modląc się, wołał: Ojcze, chcę, aby tak jak ja z Tobą, oni z nami byli jedno. Aby świat poznał i uwierzył, że Ty mnie posłałeś. Chciałbym, aby te słowa głęboko w nas się wyryły. Wiem, że jako zbór jesteśmy bardzo mocno nastawieni na ewangelizację. I to jest właściwe. I to jest jeden z kluczy, żeby świat uwierzył. To nasza jedność w Bogu i nasza jedność między sobą. Amen. Kochani,